Zapraszamy na serwis informacyjny w Radiu Maryja.
Premier Mateusz Morawiecki i marszałek Sejmu Elżbieta Witek zapowiedzieli, że rząd niebawem ogłosi projekty wspierające dzieci.
Szef rządu i marszałek spotkali się w Sejmie z przedstawicielami ministerstw w ramach działań pod nazwą Chronimy dzieci, wspierajmy rodziców.
Podkreślali, że zmieniający się świat niesie wiele zagrożeń, między innymi łatwy dostęp do niewłaściwych treści i potrzebne są skoordynowane działania.
Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że spotkanie usprawni pracę nad przepisami chroniącymi dzieci i rodziców.
To, żeby uspójnić te działania, przyspieszyć wszystkie procesy legislacyjne, które są w toku, po to, aby wesprzeć rodziców, aby oni, rodzice, mogli jeszcze lepiej zatroszczyć się o swoje dzieci mniejsze, większe, o młodzież.
Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wskazała, że kondycja fizyczna i psychiczna polskich dzieci się pogarsza.
Chcielibyśmy ratować nasze dzieci, ale przede wszystkim wspierać rodziców, że to jest możliwe do zrobienia, że jeśli będziemy to robić razem, to będzie efektywne. Mam nadzieję, że w niedługim czasie będziemy mogli Państwu przedstawić konkretne rozwiązania, które będą wspierać dzieci i młodzież i będą także wspierać rodziców, bo wychowanie to jest bardzo trudna sztuka.
Spotkanie to następstwo konferencji, która odbyła się w Sejmie pod koniec ubiegłego miesiąca. Wówczas wzięli w niej udział przedstawiciele organizacji samorządowych i ministerstw oraz rodzice i nauczyciele.
Minister Edukacji i Nauki profesor Przemysław Czarnek pozostaje na stanowisku. Sejm odrzucił wniosek opozycji o wotum nieufności dla niego. Więcej Piotr Brzezina.
Posłowie Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Koalicji Polskiej i Polski 2050 złożyli wniosek o odwołanie Przemysława Czarnka w lutym. To efekt publikacji TVN-u, w której zarzucono, że pieniądze z konkursu resortu edukacji trafiły do organizacji zbliżonych do PiS-u. W trakcie sejmowej debaty z ust przedstawicieli opozycji padały też oskarżenia o indoktrynację i upolitycznienie szkoły. Profesor Przemysław Czarnek podkreślał, że resort edukacji przeznaczył 40 milionów złotych dla 45 organizacji na projekty edukacyjne. Zwracał też uwagę, że w kilkunastu miastach wojewódzkich, gdzie rządzi PO i Lewica, tylko w ubiegłym roku przeznaczono ponad 1 100 000 000 złotych na dotacje dla fundacji w dużej mierze lewicowych.
W Lublinie, proszę Państwa, na galerię Labirynt, skrajnie lewacką, przeznacza się z pieniędzy miejskich 2 miliony złotych. Wiecie na co? Wystawa fotografii mężczyzn wcielających się w psy oraz specjalny występ pytanie erotyczne w ubraniu lateksowym. Ludzie, was się trzeba bać! Was się trzeba bać! Was się boją Polacy! Boją się o swoje dzieci! Dlatego dziękujemy pani marszałek Witek za ratowanie polskich dzieci, za wspieranie rodziców i ochronę dzieci. Chronmy dzieci, wspierajmy rodziców, bo ich się trzeba bać! Gdyby oni, nie daj Boże, kiedyś rządzili edukacją, rozwalą nam nasze dzieci, rozwalą nam naszą młodzież. Całkowicie zdemoralizują!
Był to już drugi wniosek o odwołanie ministra edukacji Przemysława Czarnka. Poprzedni, złożony przez Koalicję Obywatelską, upadł w lipcu 2021 roku.
Sejm skierował do Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny projekty o świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami i rencie socjalnej.
W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu. Propozycję przedstawiła minister rodziny Marlena Maląg. Projekt ma wesprzeć osoby mające największe trudności w samodzielnym funkcjonowaniu.
Nowe świadczenie będzie powiązane z rentą socjalną i w zależności od potrzeb będzie stanowiło od 50 do 200% wysokości tej renty.
O poziomie potrzeby wsparcia będą decydować specjalne komisje, a pomoc będzie kierowana bezpośrednio do osób z niepełnosprawnością.
Minister Marlena Maląg podkreśliła, że wprowadzenie świadczenia nie spowoduje utraty dotychczasowych świadczeń.
To jest wyjście naprzeciw dla oczekiwań środowisk opiekunów osób niepełnosprawnych. Przede wszystkim ważne jest to, aby wsparcie było celowane tam, gdzie ono jest bardzo potrzebne. Wprowadzenie tego świadczenia nie powoduje utraty świadczeń. W przestrzeni publicznej różne informacje pojawiają się i pojawiać się będą. To jest decyzja rodziny, czy chcą skorzystać z świadczenia wspierającego, czy pozostają przy świadczeniu pielęgnacyjnym, tak takim, jak ono obowiązuje dzisiaj.
Pierwszy etap świadczenia ma ruszyć od 1 stycznia przyszłego roku. Wówczas wsparcie trafi do osób najbardziej potrzebujących.
Rząd szacuje, że do otrzymania wsparcia będzie uprawnionych łącznie około 0,5 miliona osób, a koszt świadczenia wyniesie 3,5 miliarda złotych.
Reparacje wojenne to temat przewodni drugiego dnia Kongresu Pamięci Narodowej, który odbywa się w Warszawie. W ramach tego wydarzenia IPN organizuje debaty. W jednej z nich wziął udział wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk.
Polityk przypomniał, że skierował do rządu wniosek o przyjęcie uchwały stwierdzającej, że sprawa reparacji w relacjach polsko-niemieckich nigdy nie była zamknięta, a Polska nigdy się ich nie zrzekła. Dokument ten, jak powiedział, niebawem ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów.
W której stwierdzi, że kwestia odszkodowań i reparacji nigdy nie była zamknięta w relacjach polsko-niemieckich i Polska się nigdy nie zrzekła. Taka decyzja uchwały Rady Ministrów zamykałaby te wszystkie dywagacje o rzekomym zrzeczeniu się reparacji w 1953 roku przez rzekomy rząd Bieruta, co oczywiście, jak wiemy, nie jest prawdą, i przerzucałoby kwestię dowodu na państwo niemieckie. No to oni musieli pokazać tą uchwałę, której po prostu nie ma. Nie ma żadnej uchwały rządu Bieruta. Więc to dawałoby nowe pole do działań dyplomatycznych i politycznych.
Arkadiusz Mularczyk dodał, że nawet jeśli Niemcy odrzucą możliwość wypłacenia Polsce reparacji, pozostanie jeszcze droga sądowa dochodzenia sprawiedliwości, na przykład w kwestii okradzenia po 1939 roku polskich banków.
Według wyliczeń ekspertów tworzących raport o stratach wojennych, straty w bankowości na rzecz Niemiec wyniosły ponad 89 miliardów 329 milionów złotych.
Prezydent Andrzej Duda spotkał się ze swoim austriackim odpowiednikiem. Do rozmów doszło w Wiedniu, gdzie z oficjalną wizytą udała się polska para prezydencka.
Prezydenci Andrzej Duda i Aleksander van der Bellen podczas spotkania poruszyli m.in. kwestie współpracy gospodarczej Polski oraz Austrii.
Relacje w tym zakresie są w ostatnim czasie bardzo dobre mimo wszystkich przeciwności zewnętrznych, jak pandemia czy wojna na Ukrainie, ocenił prezydent Duda.
Powiedział, że podczas rozmowy akcentował znakomitą perspektywę, jaką daje współpraca w obszarze Trójmorza. Austria z tego punktu widzenia ma kluczowe położenie.
Można powiedzieć, że jest sercem Trójmorza pomiędzy wschodem a zachodem, pomiędzy północą a południem. Jeśli chodzi o nasze relacje z południem Europy, Austria jako kraj, który leży właśnie po środku, ma wielkie znaczenie z punktu widzenia rozwoju tej sieci infrastrukturalnej. Stąd o tym mówiłem, bo bardzo bym chciał, żeby współpraca pomiędzy Polską a Austrią i aktywność także Austrii w Trójmorzu była cały czas intensyfikująca się, żeby ta współpraca się rozwijała, żeby Austria przystąpiła także i do Funduszu Trójmorza. Mamy bardzo dużo jeszcze inwestycji do zrealizowania. Chcielibyśmy ogromnie, żeby w naszej części Europy choćby linie szybkiej kolei połączyły stolice.
Rozmowy dotyczyły też wsparcia Ukrainy i sposobów na zakończenie wojny, w tym możliwości wprowadzenia dalszych sankcji gospodarczych na Rosję.
Na wspólnej konferencji z prezydentem Austrii Andrzej Duda podziękował za wysyłanie pomocy humanitarnej na Ukrainę, zachęcając do kontynuowania tych działań.
Wśród tematów spotkania były również kwestie jedności europejskiej oraz upamiętnienia ofiar nazistowskich pomordowanych w obozie Mauthausen-Gusen w czasie II wojny światowej.
W piątek obchodziliśmy Święto Chrztu Polski. Upamiętnia ono wydarzenie sprzed 1057 lat, kiedy to władca Mieszko I wraz z dworem przyjął chrzest.
Przewodniczący Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki powiedział, że najważniejsza rzecz, która dokonała się dzięki aktowi Chrztu Polski, to zwrot od kultu stworzenia do kultu Stwórcy.
Człowiek, który do tej pory czcił stworzenie jako bóstwo, czy to w postaci kamieni, czy w postaci przyrody, czy w postaci piorunów, czy w jakiejkolwiek postaci, przeszedł do etapu ważnego, to znaczy do czci samego Stwórcy, czyli dokonał się pewien akt prawdy, prawdy, która do tej pory jest dla nas obowiązująca, ponieważ nie pomniejsza Stwórcy, no i nie wywyższa też stworzenia, tak jak było w pogaństwie i w tych kultach bałwochwalczych.
Ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki dodał, że ważne jest, aby znaczenie Chrztu Polski było przypominane, zwłaszcza przez system edukacyjny. Wskazał też na potrzebę wdzięczności za dar chrztu i pielęgnowania wartości, które dzięki niemu otrzymała nasza ojczyzna.
Na podstawie badań historycznych data chrztu władcy Polan Mieszka I w Wielką Sobotę 14 kwietnia w 966 roku uznana została jako symboliczny dzień narodzin państwa polskiego i chrześcijaństwa w naszej ojczyźnie.
Sejm na mocy ustawy z 2019 roku 14 dzień kwietnia ustanowił Świętem Chrztu Polski.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.